sprawdź.
Program sponsoruje Smart Big Lab, producent zestawów edukacyjnych z rozszerzoną rzeczywistością rekomendowanych przez IFM Polskiej Akademii Nauk i Mensa Polska.
9 minut po godzinie 9 rozpoczynamy audycję Radio Nauci, a dziś chcielibyśmy się skupić na lesie, na tym, dlaczego las jest dobry, tak samo gdzie wybrać się do lasu oraz jak w lesie zachować bezpieczeństwo. Naszymi gośćmi będzie Joanna Nawrocka-Aronka, doktor nauk o zdrowiu. Ona wyjaśni nam, dlaczego warto chodzić do lasu. Potem połączymy się z Darią Pan-Łukasz, blogerką, poznańską spacerówką, która przygotowała dla was specjalny zestaw miejsc, które warto odwiedzić, a które są jeszcze w miarę odludne, gdzie nie spotkamy dużej masy ludzi. To warte i ważne w ostatnim czasie, dlatego warto przygotować sobie długopis i kartkę, żeby spisać te miejsca. A na końcu połączymy się z Konradem Pierzchalskim, ratownikiem medycznym, instruktorem z Pomogę, bo mogę. Tu dowiemy się, jak przygotować i co zapakować do naszej apteczki w razie, no właśnie, wystąpienia czegoś niebezpiecznego w takim lesie. To wszystko do godziny 10. Zapraszamy serdecznie. Mariusz Siuda oraz Franciszek Walerych. 16 minut po godzinie 9. No może zanim wybierzemy się do lasu, to odpowiedzmy sobie na pytanie, jak często dzieci chodzą do lasu. Takie pytanie zadałem.
4 razy na tydzień.
Albo konia. Albo małpę.
Takie właśnie zwierzęta można spotkać. Jakie jeszcze zwierzęta można spotkać w lesie? Jakie na przykład? No, tego dowiemy się już niedługo, ale zanim to nastąpi, no to właśnie, porozmawiajmy sobie, dlaczego warto w ogóle wybierać się do lasu. Naszym gościem jest Joanna Nawrocka-Aronka, doktor nauk o zdrowiu. Halo, halo.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Joanno, z tego co wiem, to jesteś daleko i właśnie wypoczywasz sobie w takim miejscu, które akurat byłoby idealne dla dzieci, ponieważ jesteś daleko od Wielkopolski.
Tak się zdarzyło, że teraz przebywam w takim rejonie naszego kraju, który się nazywa Jura. I tutaj jest całkiem dużo lasów, ale też całkiem dużo formacji skalnych, na które można się wspinać i dużo fajnej, ciekawej przestrzeni, którą można sobie obserwować i eksplorować, a to jest z naszego regionu bardzo, dla naszego regionu bardzo mało popularny region do odwiedzenia. Nie wiem czemu, ale ciekawe, tak.
Wybrałaś się tam z dziećmi?
Tak, bywam tam z dziećmi.
Ale rozumiem, że teraz skupmy się właśnie na lasach, bo tam akurat las nie masz, tylko bardziej skałki, po których można się idealnie wspinać. To może powróćmy do tematu, dlaczego warto wybrać się z dziećmi właśnie na wędrówkę leśną ścieżyną i będzie to o wiele lepsza alternatywa do tego, żeby dziecku dać hulajnogi i żeby zostało na placu zabaw w środku miasta.
Tylko może sprostuję, tutaj lasów też jest całkiem dużo. Właśnie siedzę pod ścianą lasu. Natomiast dlaczego warto chodzić z dziećmi do lasu? Przede wszystkim w lesie jest pięknie, ale to już jest kwestia bardziej estetyczna. Poza tym w lesie jest interesująco. Las pobudza kreatywność. Las też jest miejscem, w którym nasz organizm może się uspokoić. No i w lesie, co bardzo, bardzo ważne, nie jest tak super bezpiecznie. Są też pewne zagrożenia i bardzo dobrze. Dlaczego? No dlatego, że w lesie bardziej się skupiamy, jesteśmy dużo bardziej uważni i jesteśmy dużo bardziej ze sobą i z dziećmi. Czyli możemy lepiej ten wspólny czas wykorzystać, a nie tylko pójść na plac zabaw, na którym wszystko jest bardzo bezpiecznie, są balustrady, są nawierzchnie wytłumiające uderzenia i różne inne rzeczy. No i wtedy nie jesteśmy aż tak uważni. Nasza czujność jest uśpiona. W lesie nasze zmysły pracują tak, jak pracować powinny, czyli widzimy to, co powinniśmy widzieć, słyszymy to, co powinniśmy słyszeć i czujemy to, co powinniśmy czuć.
A co czują dzieci? No bo przecież dla dzieci taka przestrzeń może być czasem przerażająca.
Myślę, że bardziej taka przestrzeń może być przerażająca dla rodziców.
I strach związany z tym, że dziecko może sobie zrobić krzywdę w takim lesie.
Natomiast w lesie jest najczęściej duża przestrzeń, na której my widzimy już te ewentualne potencjalne zagrożenia, których musimy się wystrzegać jako osoby dorosłe. Natomiast dzieci przez to, że ta przestrzeń jest większa, one też bardzo często na początku same się bliżej nas trzymają i eksplorują ten teren, który jest blisko. Dopiero jak się im uda zbadać to, co jest bardzo blisko i zobaczyć żuczka, czy mech, czy szyszki, czy różne inne rzeczy, to dopiero wtedy się ośmielają i zaczynają eksplorować dalszą przestrzeń wokół rodzica. I dzieci tak naprawdę widzą tyle rzeczy, których nie widzą na co dzień, zwłaszcza te miejskie dzieci, że nie trzeba ich jakoś super bardzo pilnować. One się pilnują same. One się tak potrafią zainteresować i zaciekawić jakimiś drobnymi rzeczami. I my jako rodzice i my jako dorośli powinniśmy wspólnie z nimi podzielać ten zachwyt i interesować się tym, co one widzą. Jeśli jesteśmy w lesie, to nie myślmy o tym, żeby chodzić jak najwięcej i przemierzać kilometry, tylko znajdźmy ciekawe miejsce, usiądźmy i wspólnie z dzieckiem popatrzmy, co tam się dzieje.
Ale oprócz patrzenia, siedzenia, to jak jeszcze można wypełnić dziecku czas w lesie? Masz jakieś sprawdzone metody?
Mam kilka sprawdzonych metod, natomiast zachęcałabym Państwa do tego, żebyście na początku nie organizowali za bardzo dzieciom czasu w lesie. One sobie same świetnie ten czas umieją zorganizować. Na pewno pojawi się wiele pytań, więc warto mieć ze sobą jakiś atlas albo jakiś sprzęt, którym będziemy mogli tą przyrodę eksplorować. Na przykład lupę, na przykład lornetkę, na przykład jakiś pojemnik, do którego pozbieramy szyszki czy patyki i później poobserwujemy je w domu jeszcze raz. Albo na przykład z tych przyniesionych z lasu skarbów stworzymy jakieś dzieło sztuki i fundacja, którą ja teraz prowadzę, Leśne Dziki, ma taki konkurs na Facebooku. Zachęcamy Państwa do tego, żebyście poszli do lasu, pozbierali te skarby i udekorowali naszego leśnego dzika. Ale są jeszcze różne inne pomysły, które można robić w lesie. W lesie można na przykład stworzyć tor do leśnych kapsli. Pewnie, Franku, pamiętasz tą zabawę z dzieciństwa?
Tak, pamiętam. Często miałem poobstukiwane paznokcie od strzelania kapslami. Ale czyli rozumiem, że te zabawy, w które my się bawiliśmy, równie dobrze sprawdzają się z dziećmi w 2020 roku.
Oczywiście, bo dzieci tak naprawdę aż tak się nie zmieniły od czasu, kiedy my dorośli byliśmy mali. Zmienili się bardziej dorośli, zmienił się bardziej świat dookoła, natomiast ciekawość świata dzieci, potrzeba ich aktywności fizycznej, potrzeba kontaktu z naturą, to jest coś, co jest normalne, niezaprzeczalne i to jest coś, co każdy z nas ma w sobie. Jest taka teoria nawet, która się nazywa biofilii, czyli tego, że my wszyscy, każdy człowiek z nas ma naturalną potrzebę kontaktu z przyrodą. I ona w nas po prostu jest, więc niezależnie od tego, czy jesteśmy mali, czy jesteśmy duzi, powinniśmy jak najwięcej mieć kontaktu z przyrodą, bo to jest bardzo ważne dla funkcjonowania naszego ciała i naszego ducha.
Dlatego jeździmy nad morze, dlatego jeździmy na wakacje w góry, często zapominając nawet o tym, że właśnie jedziemy tam po to, żeby się wyciszyć, a tak naprawdę wokół miasta, wokół naszych miasteczek, wsi mamy przepiękne tereny, które możemy odwiedzać znacznie częściej niż tylko wyjechać raz czy dwa razy do roku na wakacje.
Ależ oczywiście jest coś takiego, co się nazywa mikrowyprawy. I te mikrowyprawy to są takie małe, nieduże wyprawy, które organizujemy w niedalekim sąsiedztwie naszego domu, ale przygotowujemy się bardzo profesjonalnie do nich, czyli przygotowujemy sobie jedzenie, przygotowujemy różne sprzęty, odpowiedni strój bierzemy, wybieramy odpowiednie miejsce i ruszamy na taką wyprawę, jak na taką dużą wyprawę. I sobie ten czas spędzamy tak, jakbyśmy byli na wyjeździe i wydaje nam się, że jesteśmy na wyjeździe, a tak naprawdę jesteśmy całkiem blisko domu. I takie mikrowyprawy są dobrym pomysłem dla właśnie rodzin, które mają małe dzieci. No bo jeśli mamy takiego przedszkolaka, no to wiadomo, że trudniej będzie z nim pojechać rano i wrócić wieczorem w góry, dajmy na to. Ale już pojechać do pobliskiego parku krajobrazowego będzie całkiem realne. A dla nas wszystkich będzie to takim czymś nietypowym i będziemy mieli takie poczucie, że jesteśmy trochę na wakacjach, pomimo że jesteśmy całkiem blisko.
No i do tego jeszcze plus jest chyba taki, że będąc na przykład na placu zabaw, często nudzimy się patrząc na to, jak te dzieci się bawią, a tak to w lesie tak naprawdę my wszyscy zyskujemy mniej więcej tak samo, ponieważ wszyscy dokładnie w ten sam sposób się uspokajamy, prawda?
Oczywiście, że tak. Zarówno dorośli, jak i dzieci czerpią korzyści z przebywania w lesie i czas w lesie nie powinniśmy rozpatrywać, nie powinniśmy traktować tego czasu w lesie jako czasu tylko i wyłącznie rekreacji, bo to jest tak naprawdę czas dla naszego zdrowia. Czas, w którym nasz organizm wyrównuje sobie pracę serca. Czas, w którym nasz organizm może się dotlenić. I czas, w którym nasz organizm ma szansę troszeczkę potrenować napięcie mięśniowe. I taka ciekawostka jeszcze tutaj dla Państwa, którzy na przykład mają problem ze spaniem. To, żebyśmy my dobrze spali w nocy, związane jest z czymś, co się nazywa taki rytm okołodobowy. Czyli od rana powinniśmy mieć dużo energii, dużo sił i wraz z tym, jak trwa dzień, powinno nam tych sił ubywać. I wieczorem powinniśmy mieć na tyle mało sił i na tyle spokojną głowę, żebyśmy mogli sobie zasnąć. Jak to uzyskać? No powinniśmy przed południem jak najwięcej być na dworze, żeby nasz organizm mógł sobie wytworzyć dwie takie substancje, która się nazywa jedna docelowo melatonina, a druga serotonina. I jeśli będziemy przed południem na dworze dużo na słońcu, to jest dużo większa szansa, że wieczorem z problemu uda nam się zasnąć.
Ale nie zawsze mamy taką możliwość. No umówmy się, większość osób pracuje. Rozumiem, że
oczywiście
wyprawa do lasu po południu też będzie dobrym pomysłem.
Oczywiście, że będzie dobrym pomysłem. Oczywiście są też alternatywy dla przedpołudniowego wyjścia do lasu, bo na przykład jeśli jedziemy do pracy, to może zaparkujmy trochę dalej i się przejdźmy. To też zawsze będzie aktywność fizyczna na dworze. Możemy też starać się mieć jak najbliżej okna, nasze biurko, czy miejsce, w którym na przykład bawią się nasze dzieci. To też wszystko będzie wpływało na nasze funkcjonowanie w tych godzinach wieczornych. Ale oczywiście las jest dobry o każdej porze. Nawet są organizowane w różnych miejscach takie specjalne wyprawy do lasu nocą, żeby zobaczyć, jak ten las się zmienia i jak my ludzie jesteśmy tylko gośćmi, bo wieczorami i nocą wychodzą różne zwierzęta, które zazwyczaj w dzień śpią.
No i to trzeba takie dziecko przekonać do takiej wyprawy nocą do lasu.
Oj, myślę, że wielu dorosłych przede wszystkim trzeba przekonać,
no
bo
właśnie,
dorośli też
dziki
mają swoje dorośli mają też swoje obawy. Wielu dorosłych obawia się o to, że dzieci się będą na przykład nudziły, bo nie będą miały różnych ciekawych rzeczy. Wielu dorosłych też obawia się na przykład o to, że dziecku będzie zimno. Oczywiście rozwiązaniem jest odpowiedni strój. No i też jest taka rzecz, o którą dorośli się boją, mianowicie kleszcze.
Ale o tym będziemy rozmawiać z ratownikiem medycznym, który wypowie się na ten temat przed godziną 10:00. Dobrze, myślę, że przekonałaś wszystkich do tego, żeby wybrać się do lasu. Zresztą już nie da się bardziej przekonać niż samemu dzwoniąc spod ściany lasu. Pogoda, rozumiem, sprzyja wędrówkom.
Pogoda jest właśnie idealna na wędrówki, bo teraz jest w okolicy 10 stopni, a będzie już tylko cieplej, maksymalnie 15. Słońce, delikatne chmurki, więc idealna pogoda. Ani za ciepło, ani za zimno. Sam raz na wyprawę. Jest sobota, więc zachęcam Państwa, żebyście też zastanowili się, czy nie warto się udać na jakąś mikrowyprawę. Mamy 2 dni weekendu, więc może warto. I przede wszystkim warto w takie mało uczęszczane miejsca. Bo w takim miejscu, w którym jest dużo ludzi, będzie trochę jak na placu zabaw takim zwykłym.
Gdzie
a
wybrać
miejscu,
się w takie
sami,
właśnie chciałem powiedzieć, że gdzie wybrać się w takie miejsce, to o tym powie już za chwilę nasz kolejny gość, Daria Panek-Płukasz, poznańska spacerówka. Przygotowała całe zestawienie takich miejsc na terenie Poznania, wokół Poznania i Wielkopolski. Bardzo dziękujemy Tobie za rozmowę. Życzymy owocnego spacerowania po lesie. Joanna Nawrocka-Ronka, doktor nauk o zdrowiu, była naszym gościem.
Dziękuję serdecznie.
Radio Nauci.
9:37, tu Radio Nauci na antenie Radia Poznań. Już za chwilę porozmawiamy o tym, gdzie wybrać się na leśną wyprawę, ale zanim to nastąpi, odpowiedzmy sobie na przykład na pytanie, czemu dzięcioł stuka w pień?
On bada drzewa.
Bo leczy drzewa.
Możemy też sobie zadać pytanie, czemu drzewa są zielone?
Natura takie stworzyła?
Tak, natura takie stworzyła. Albo na przykład, kim jest leśniczy?
Wiem, że jest osoba taka w lesie, która coś tam nie wypilnuje lasu, ale dokładnie nie wiem, kto to jest.
Leśniczy to jest taki pan, który się opiekuje zwierzętami. Czasami do niektórych zwierząt strzela, a nie no. Daje im jedzenie.
A teraz kluczowe pytanie. Czego nie można robić w lesie? Pierwsza odpowiedź jest zaskakująca.
Kup. Palić ognisko? Nie wiem, wymyślam coś. Wyrzucić śmieci do lasu. Ostatnio matka już zobaczyła i musiała coś zrobić zdjęcia. Jeżeliśmy niby jakieś części samochodowe czy coś takiego, nie wiem.
Strzelać do zwierząt, to na pewno. Nie można palić lasu ani zapalać ogniska w miejscu, w którym nie można. Można w miejscu, gdzie jest taki znak, czy jest napisane, że można tu palić ognisko, albo na wakacjach. Nie można śmiecić w lesie. Ostatnio z mamą byliśmy na spacerze i zebraliśmy 2 woreczki pełne śmieci.
Odpowiadali Felix, Lea oraz Petro. To akurat przepiękne obywatelskie postawy. Ale dobrze, zanim wybierzemy się do lasu, musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Gdzie? I na to pytanie odpowie nasz kolejny gość, Daria Panek-Płukasz, blogerka poznańska Spacerówka. Halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Dario. To w takim razie wiem, że przygotowałaś takie zestawienie, które zresztą na twoim blogu spotkało się z ogromnym zainteresowaniem.
Tak, zgadza się. Już w przeszłości w wiadomościach prywatnych otrzymywałam prośbę od rodziców, aby wskazać im lokalizacje odludne, takie, gdzie nie spotkają innych spacerowiczów. I na początku, przyznaję, miałam problem. To znaczy nie chciałam tak zbiorczo wszystkich poinformować, dokąd warto się wybrać. Obawiałam się, że wtedy te miejsca stracą swój charakter. Natomiast tych wiadomości było tyle. Czułam, że muszę pomóc swoim odbiorcom, poznańskim rodzicom. I dlatego stworzyłam zestawienie. Założyłam, że jeżeli tych miejsc będzie dużo, a obecnie mam 20 takich lokalizacji i stale ta lista się powiększa, no to wtedy ta szansa, prawdopodobieństwo, że kogoś spotkamy, będzie wtedy mniejsze. I uzupełniając wcześniejszą rozmowę z dr Joanną Nawrocką, uważam, że warto chodzić do lasu, szczególnie teraz, w tym okresie, bo jest to prawdziwa odskocznia od tej trudnej rzeczywistości, w której przyszło nam obecnie żyć. I wtedy, no może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale jesteś poza czasem i przestrzenią, tu i teraz, z rodziną, wśród zieleni. I to jest taki oczywisty sposób na dietę informacyjną, na to, żeby nie zaglądać, żeby nie patrzeć w telefon, nie śledzić kolejnych newsów, najnowszych doniesień o epidemii.
Tak, to faktycznie to jest ogromna zaleta. No, po prostu las jest wspaniały i dla naszej fizyczności, i dla naszego umysłu. Ale skoro przygotowałaś to zestawienie, to będziemy bardzo wdzięczni, jeśli się nim z nami podzielisz.
Oczywiście. Więc tak, jeżeli chodzi o Poznań, to tutaj nawet w samym Poznaniu, w granicach miasta można szukać lokalizacji, które są dzikie. To nie musi być od razu park, to nie muszą być znane wszystkim tereny. Jakiś czas temu udało mi się na przykład odkryć Garaszewo, okolice ulicy Sarwinowskiej. Można wybrać się też na Ramowice. Te tereny są duże, wprawdzie są znane poznaniakom, aczkolwiek ten teren jest tak rozległy, że prawdopodobieństwo spotkania kogoś jest znacznie mniejsze, szczególnie jeżeli wybierzemy się w tygodniu, w niepopularnych godzinach. Jeżeli chodzi o okolice Poznania, to tutaj są w moim poście wskazane lokalizacje, do których zdążyliśmy się już wybrać. i takie, które zostały nam polecone lub na które natrafiliśmy gdzieś w internecie, o którym ktoś wspominał. I teraz tak, jeżeli chodzi o lokalizację, które mogę z czystym sercem rekomendować, ponieważ byliśmy tam, przeszliśmy szlaki i też nie zawsze szlaki, czasem zbaczamy z nich, wchodzimy w jakieś pnieje, idziemy wzdłuż rzeki, aby odkryć coś ciekawego, to na pewno mogę polecić Głuszynę i Sypniewo, okolice Głuszynki, które te okolice znam od dziecka, bardzo często tam spacerowałam. Kilka dni temu wybraliśmy się na przykład do Doliny Samy, to są okolice Tarnowa Podgórnego, z tym, że tutaj akurat te tereny mam wrażenie, że zyskują na popularności, więc sugerowałabym może, żeby nie wybrać się w weekend. Jeżeli w weekend, to jednak w porannych godzinach, mniej popularnych godzinach popołudniowych, takich już późno popołudniowych, no tam jednak możemy natrafić na rowerzystów czy spacerowiczów. Jakiś czas temu odkryliśmy Orkowo i to jest miejsce, bardzo spodobał nam się przewóz drogowy. Dzieci schodziły na dół do takiej strugi, udawały, że jest tam wyspa, no teraz jest susza, wody jest mniej, więc był to idealny, nie plac zabaw, miejsce, w którym mogły się bawić. Zachęcam do wybrania się do Kociołkowej Górki. Jest to nasze ukochane miejsce, które odkrywamy od stycznia. Byliśmy tam kilka razy, za każdym razem wygląda zupełnie inaczej. Są to wręcz magiczne doświadczenia. Rzeźba terenu, bardzo zróżnicowana, stare grodzisko, również struga, spotkanie ze zwierzętami, bagna. No, niesamowite miejsce. W tych okolicach, bo to są okolice Promna, warto też wybrać się do rezerwatu Jezioro Drążynek, odwiedzić Jezioro Dębiniec. Jest tam pięknie umocniony taki brzeg i tam spotkaliśmy w przeszłości osoby, które nocowały w lesie. To też było takie ciekawe doświadczenie, kiedy mogliśmy porozmawiać z osobami, które spały tam w hamakach i dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i obserwacjami. Dobrym miejscem na taki spacer, odludnym miejscem są Zalewy Nadwarciańskie, chociaż też jednak w tygodniu, bo pamiętam, że w przeszłości spotkaliśmy tam ludzi, ale to był weekend i no jednak to teraz też mam weekend, więc na pewno to nie jest wyprawa na dzisiaj. Z innych lokalizacji Bobrowy Szlak w okolicach Trzykolnych Młynów, rezerwat Krajkowo. Możemy się tam zetknąć z plenerami, które przypominają takie, jakie moglibyśmy sobie wyobrażać na kartach powieści Wiedźmina. Zachęcam do odwiedzenia rezerwatu przyrody Okrąglak na Kielce. Tam mieliśmy dosyć bliskie spotkanie, to znaczy w bezpiecznej odległości, ale z dzikami mogliśmy je obserwować.
No, tak, akurat ostatnio na porządku dziennym.
Naszym ostatnim odkryciem sprzed tygodnia są okolice rzeki Moskawy na wysokości Czarnotek i Kępy Małej. W okolicach Kępy Małej rzeka Moskawa wpływa do Warty, więc bardzo ładnie to wygląda. Jest ciekawy most, taka przeprawa, zapora, gdzie dzieci przechodzą cała rodzina przechodzi po takich kratkach i można zobaczyć wodę, która jest pod nogami, więc to było dla dzieci silne przeżycie. Oczywiście wszystko było bezpieczne, ale no, emocje były. Też jednym z ostatnich odkryć były też okolice Łękna. To znaczy, to było dla mnie nowe odkrycie, ponieważ zdarzało się, że w przeszłości byliśmy tam na wakacjach, to też a propos tego, że wcale nie trzeba wyjechać gdzieś daleko. W przeszłości z rodzicami pojechaliśmy na 2 tygodnie do Łękna, do domku w lesie, a mieszkamy pod Poznaniem. I ja przez wiele lat nie kojarzyłam, nie pamiętałam, że to było tak blisko. Wcale nie trzeba jechać kilka godzin autem, aby pojechać do domku w lesie nad jeziorem i też ciekawie spędzić czas. Jeżeli chodzi o miejsce, o lokalizacje, do których się wybieramy, a których jeszcze nie znamy, to są to okolice Wieżonki, to są jeziorka Wowińska, w pobliżu znanej wszystkim Tropikany, Świętniki nad Wartą, Radojewo, Sztylińskie Bagna, Sława Wielkopolska, Szwajcaria Żerkowska.
Puszcza Zielonka, Szwajcaria Żerkowska, tak, te regiony.
Tak.
Czyli tego jest całkiem sporo.
Bardzo dużo i zachęcam do własnych poszukiwań. Prawda jest taka, że wystarczy zajrzeć na Google Maps, przełączyć się na tryb satelity.
I popatrzeć, gdzie jest zielono. Tak.
W pobliżu, tak, rzeki. Zawsze w pobliżu rzeki coś ciekawego się pojawi. My w przeszłości natrafialiśmy na zapory bobrów. No, nigdy nie chcę wskazywać ich konkretnych lokalizacji, chcę szanować przyrodę i zwierzęta, rośliny.
Pracę bobrów między innymi.
Tak. Ale zachęcam do własnych poszukiwań. To naprawdę nie jest takie trudne.
Daria, pozwolisz, że zrobimy teraz krótką przerwę muzyczną. Jasne. I połączymy się jeszcze z Konradem Pierzchalskim, ratownikiem medycznym, instruktorem z Pomogę, bo mogę, ponieważ przecież musimy także porozmawiać o bezpieczeństwie w lesie.
Oczywiście.
Teraz przerwa na Marka Grechutę, który zasugeruje nam, że warto wybierać się w jakąkolwiek podróż. Noc ucieka, czasu coraz mniej, a przecież nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, co jest ważne w trakcie takich wypraw. Z nami jeszcze, oprócz Darii, Panek Pułkarz, Konrad Pierzchalski, ratownik medyczny, instruktor z Pomogę, bo mogę. Witaj, Konradzie.
Dzień dobry, witam.
I zanim wybierzemy się na taką wyprawę, warto skompletować sobie apteczkę. Powiedz z twojego doświadczenia, co w takiej apteczce powinno się znaleźć? Oprócz tego, że wiadomo, że każdy ten plaster, czy wodę utlenioną, czy inne specyfiki do odkażania posiada, to co jeszcze?
Przede wszystkim ja myślę, że najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o apteczkę, to jest jej znajomość przed wyruszeniem na szlak. To znaczy często ludzie zabierają ze sobą apteczki, bo ta świadomość tego, by ona była, jest, natomiast kompletnie tych apteczek nie znają. I w sytuacji, w której dojdzie do chociażby jakiegoś drobnego skaleczenia, to otwierają te apteczki, tam wszystko jest białe, bo tu białe bandaże, tutaj białe opatrunki. To się wiąże też z wydłużeniem czasu, zanim zaczniemy tamować potencjalne krwawienie, więc warto ten swój sprzęt znać. To jest taka, myślę sobie, że kluczowa rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o same apteczki, o samo ich wyposażenie, to dobrze, by znalazły się tam rzeczy szczególnie związane z opatrywaniem ran. Mówię tutaj o gazach opatrunkowych, o bandażu zwykłym, o bandażu elastycznym. Na pewno fajnie, jeśli będzie chusta trójkątna, bo ona pięknie stabilizuje różnego rodzaju złamania, na przykład kończyn górnych. Dobrze, jeżeli będziemy mieli ze sobą folię termiczną, to też jest bardzo przydatna rzecz. Sól fizjologiczna do tego, żeby na przykład chociażby dziecku przepukać oko, jeżeli coś tam, jakieś ciało obce do tego oka się znajdzie. I to, myślę, są takie najważniejsze rzeczy, które powinny znaleźć się w apteczce. Natomiast jeżeli mówimy o apteczce takiej wyposażonej jeszcze dodatkowo w lesie, to na przykład bardzo fajnym pomysłem jest coś, o czym powiedziała mi Daria niedawno, czyli gwizdek. Dzięki któremu w sytuacji, gdzie na przykład ktoś nas szuka, albo gdzie nasze dziecko się oddali od nas, a my mu damy ten gwizdek, to ono może zagwizdać i łatwiej będzie nam do niego dotrzeć i będziemy je słyszeli.
Czyli tak naprawdę każdy z nas najlepiej, jeśli miałby gwizdek po prostu na swojej szyi zawieszony.
To jest w ogóle bardzo dobry pomysł, tak. Jeżeli jesteśmy w takim dzikim terenie leśnym, to jak najbardziej tak. Bo co innego, gdy jesteśmy na szlakach, takich terenach uczęszczanych przez ludzi, natomiast w terenie, gdzie wypuszczamy się w miejsce, którego nie znamy, w którym jesteśmy pierwszy raz, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
Do jakich urazów najczęściej dochodzi podczas leśnych wędrówek?
Najczęściej są to skaleczenia. Bardzo często dochodzi do zwichnięć, bardzo często dochodzi do złamań. Często mamy też do czynienia, no teraz szczególnie w tym okresie letnim, z kleszczami. Natomiast tutaj to już nie mówimy o urazach, a bardziej ukąszeniach. No i warto pamiętać, że jeżeli kleszcz się do nas dostanie, no to nie boli, więc oglądamy siebie później porządnie w domu.
Ale z tym kleszczem właśnie, czy możemy usuwać go w trakcie takiej wycieczki, jeżeli już wiemy, że właśnie nas ugryzł, a możemy sobie się domyślić, że na przykład zrobił to co najmniej pół godziny temu, to usuwamy go od razu, czy czekamy na spokój i domowe warunki?
To jest tak, że jeżeli go widzimy od razu i możemy go usunąć od razu, to jak najbardziej możemy to zrobić. To nie jest absolutnie problemem. Natomiast z racji tego...
Proszę czekać.
Ukąszenie kleszcza nie boli, to...
Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę.
Konrad chyba nadusił coś, czego nie chcemy usłyszeć. Ale poczekamy, może się zorientuje. No nie. Chyba się nie zorientował. Zadzwońmy w takim razie do niego ponownie. Miejmy nadzieję, że kleszcz go nie ugryzł. Spróbujmy jeszcze raz. Daria, jesteś z nami w razie czego?
Tak, oczywiście, oczywiście. Ja w tym momencie mogę się podzielić też naszym jeszcze takim rodzinnym patentem, choć może to jest jakaś taka prawda ogólnie znana, że jeżeli chodzi o wyprawy do lasu, to my na przykład dzieci staramy się też ubierać takie rzeczy, żeby były widoczne. Dzieci po prostu z oddali. Żeby to była jakaś jaskrawa kurtka, jaskrawa bluza. Przykładowo wczoraj natrafiłam na jakąś odzież taką dla dzieci na wyprawy do lasu. Widziałam, że ona była w moro, więc ja po prostu byłabym przerażona.
Lepiej nie.
Nie, ja czuję, że to nie jest najlepsza opcja, przynajmniej dla naszych dzieci.
Konrad już wrócił z nami. Konradzie, słyszysz nas?
Tak, już jestem.
Zawiesiłeś połączenie po prostu.
Właśnie, coś tutaj stało, nie tak.
Ale dobrze, to przyjmijmy teraz, że jeżeli coś nam się wydarzyło w lesie, musimy wezwać pomoc. Dzwonimy na 112 i tu pojawia się pierwszy problem, bo nie potrafimy siebie sami zlokalizować, a co dopiero jeszcze przedstawić swoją lokalizację przez telefon.
Tak, to prawda. I tutaj warto przed naszą wyprawą wiedzieć dokładnie, gdzie jedziemy i jeżeli rzeczywiście będziemy musieli wzywać pomoc medyczną, to tutaj pierwsza rzecz, o którą dbamy, to okolica, czyli miejscowość, która jest najbliżej. Warto byśmy tą miejscowość znali, byśmy wiedzieli, która wieś czy jakieś małe miasteczko jest najbliżej, to już dyspozytorowi medycznemu więcej powie. Kolejna rzecz to nasz szlak, czyli skąd i dokąd idziemy. Trochę jak na szlaku w górach. Następna taka informacja, która jest ważną rzeczą, to gdzie mamy samochód. No bo jednak tam, gdzie zostawiliśmy samochód, to jest miejsce, do którego można dojechać. I czy jesteśmy w stanie dojść do tego samochodu, czyli czy jesteśmy w stanie na przykład wziąć nasze dziecko na ręce i spotkać się z zespołem ratownictwa.
Proszę czekać. Twoja rozmowa.
Samochód. Kolejną sprawą są słupki leśne.
Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę.
Na tej zasadzie to chyba się nie dogadamy z Konradem tym razem. Halo, halo, Dario, jeszcze jesteś z nami. Może ty jeszcze coś dodać od siebie a propos lokalizacji i wzywania pomocy. Mamy już gwizdek, mamy jaskrawe ubranie. Co jeszcze warto, w co warto jeszcze się wyposażyć w trakcie takiej wędrówki?
To znaczy, wiem, że warto mieć przy sobie na pewno latarkę. Gdybyśmy musieli zostać dłużej w lesie, no to musimy być widoczni. To jest jakiś taki pierwszy mój pomysł. To znaczy, my do tej pory, warto na pewno mieć przy sobie telefon i sprawdzać na bieżąco, trasę, jaką pokonujemy. Prawda, ja w tym zakresie zazwyczaj polegam na Jędrzeju, na moim mężu, ale zawsze śledzimy trasę, sprawdzamy, w jakim jesteśmy punkcie, gdzie jest najbliższa droga. Myślę, że w ten sposób również można pomóc ratownikom.
Dobrze, to tu możemy postawić kropkę. Wiemy już, jak wybrać się do lasu. Wiemy, dlaczego warto wybierać się do lasu, jak to na nas wpływa. Wiemy, że można także tę wędrówkę stworzyć taką, żeby była bezpieczna. Jeżeli chodzi o te lokalizacje, to w razie czego możemy znaleźć je na twoim blogu Poznańska Spacerówka.
Tak, oczywiście.
I na ten blog odsyłamy. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem była Daria Panek-Płukasz, blogerka Poznańska Spacerówka, Konrad Pierzchalski, ratownik medyczny i instruktor Spomogę, bo mogę, udziela nam rad, jak reagować w trakcie niebezpiecznych sytuacji, ale także i w co wyposażyć apteczkę. A nam już tylko 3 minuty pozostały do godziny 10, więc dziękujemy Państwu za mile spędzony czas i zapraszamy na kolejnych Radionautów już za tydzień po godzinie 9.
Radionauci.